Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił wiernych do podejmowania misji Kościoła. Wyraził też zaniepokojenie sytuacją chrześcijan w Iraku. Będziemy mówić o spotkaniu papieża z pielgrzymami na Anioł Pański, o obchodach 25-lecia Fundacji Jana Pawła II i targach książki w Krakowie. Magazyn zakończy cykliczny program Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot. 22 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Miłość duszą misji. Pod tym hasłem obchodzony jest 80. Światowy Dzień Misyjny. Benedykt XVI nawiązał do niego w rozważaniu na Anioł Pański. Misja, jeśli nie jest ożywiana miłością, redukuje się do działań czysto filantropijnych i socjalnych. Przykład wielu świętych i męczenników pokazuje, że misja początek bierze z serca przemienionego miłością Bożą.
Missione dunque un cantiere.
Misja stanowi więc obszar działań, w którym jest miejsce dla wszystkich, dla dążących do realizacji Królestwa Bożego we własnej rodzinie, dla tych, którzy w duchu chrześcijańskim pracują zawodowo, dla ludzi całkowicie Bogu poświęconych, dla naśladujących Chrystusa dobrego pasterza w posłudze ludowi Bożemu przez sakrament święceń, dla wyruszających głosić Chrystusa tym, co Go jeszcze nie znają. Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam, każdemu tam, gdzie postawiła Go opatrzność, z odnowionym zapałem przeżywać radość i odwagę misji.
Benedykt XVI przekazał serdeczne życzenia pogody ducha i pokoju muzułmanom całego świata, którzy w tych dniach obchodzą zakończenie miesiąca postu, Ramadanu. Z świątecznym klimatem tych dni dramatycznie kontrastuje poważna sytuacja braku bezpieczeństwa i bestialskiej przemocy, na którą wystawionych jest tak wielu niewinnych ludzi tylko dlatego, że są szyitami, sunnitami czy chrześcijanami.
Percepisco la viva preoccupazione.
Podzielam żywy niepokój, który dotyka całą wspólnotę chrześcijańską. O swej bliskości zapewniam także wszystkie ofiary, modląc się dla nich o siłę i pocieszenie. Zapraszam was tak, żebyście zjednoczyli się ze mną w modlitwie do Wszechmogącego Boga, aby dał wiary i odwagę potrzebną zwierzchnikom religijnym i przywódcom politycznym, zarówno lokalnym, jak i całego świata. Oby podtrzymywali ten naród na drodze odbudowy ojczyzny, w poszukiwaniu dzielonej równowagi, we wzajemnym szacunku oraz świadomości, że różnorodność jego elementów składowych stanowi integralną część jego bogactwa.
Wśród kilkudziesięciu tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra była pielgrzymka diecezji Tegucigalpy z Hondurasu, która na południową modlitwę z papieżem przyszła w tradycyjnej procesji z obrazem czczonego przez Latynosów czarnego Chrystusa, zwanego też Panem Cudów. Znaczną grupę wiernych stanowili również członkowie i sympatycy Fundacji Jana Pawła II.
Witam pielgrzymów z Polski, z innych krajów. Pozdrawiam członków i przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, która obchodzi 25-lecie istnienia. Dziękuję wam za troskę o zachowanie w pamięci nauczania dzieła mojego wielkiego poprzednika. Wszystkim życzę obfitych was Bożych i serdecznie błogosławię.
Michał Ratajczak z Chicago, prezes Fundacji Jana Pawła II. No, jesteśmy pod wrażeniem pobytu tutaj i obchodów 25-lecia w Chicago. Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu.
Witold Cichoń z Kalifornii Północnej. Są to wielkie dni dla nas wszystkich. Nie możemy pozwolić, żeby pamięć o naszym wielkim rodaku bardzo szybko osłabła. Chcemy kontynuować i rozpowszechniać jego wielkie dzieło.
Ksiądz Ryszard Krupa, sercanin. Jestem odpowiedzialny za dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie i za program stypendialny Fundacji Papieskiej. Aktualnie fundacja wspiera 154 osoby, które mogą studiować w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w takich państwach jak Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Kazachstan, Turkmenistan i Mołdawia.
22 października został nieprzypadkowo wybrany na obchody jubileuszu Fundacji Jana Pawła II. W tym dniu, 28 lat temu, Ojciec Święty uroczyście inaugurował swój pontyfikat. Do tego wydarzenia nawiązał kardynał Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Eucharystii dla członków i przyjaciół papieskiej fundacji. Sprawowana ona była w leżącym nieopodal Watykanu kościele Ducha Świętego.
22 października, tak jak dziś, o tej samej godzinie, Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat. Po 28 latach gromadzie on nas też tutaj. Będziemy razem z nim dziękować Bogu za jego pontyfikat, za jego życie i prosić o błogosławieństwo dla dzieł, które on zapoczątkował, a my chcemy kontynuować.
O długu, jaki całe pokolenie zaciągnęło wobec Jana Pawła II, mówił w homilii arcybiskup Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu podkreślił, że można go spłacić tylko podejmując duchowe dziedzictwo, jakie zostawił światu Jan Paweł II. Temu służy na całym świecie i jego fundacja.
Obecnie, kiedy Jan Paweł II powrócił już do domu ojca, rozpoczął się w życiu i działalności fundacji nowy etap. Można by powiedzieć, iż to właśnie teraz wybiła szczególna jej godzina. To, co było wcześniej, było przygotowaniem do zadań, jakie należy podejmować dzisiaj w duchu wierności papieskiemu nauczaniu.
Jutro przed południem członków Fundacji Jana Pawła II przyjmie na specjalnej audiencji Benedykt XVI.
Ponad 50 wydawnictw katolickich zaprezentowało się na 10 targach książki w Krakowie. W ofercie Salonu Wydawców Katolickich znalazły się nowości i księgarskie hity ostatnich miesięcy, ale także konkursy i spotkania z autorami. W ramach salonu działał też specjalny salonik prasowy.
Niekwestionowaną i obleganą przez czytelników gwiazdą tegorocznych targów książki w Krakowie był ojciec Leon Knabit. Znany benedyktyn niestrudzenie podpisywał swoje książki, prowadził niezliczone rozmowy i był gościem aż kilku oficyn wydawniczych.
W młodości swojej w ogóle nie przypuszczałem, że będę zdolny do pisania książki, albo ewentualnie, że to, co mówię, że będzie nadawało się do spisania i potem publikowania. Okazało się, że zaczęło się od pierwszego wywiadu z panem Arturem Sporniakiem w Tygodniku Powszechnym i to już taką lawinę spowodowało, że później Znak wydał parę książek, potem Nasz Sztyniec i inne, także mam obecnie chyba 17 książek przez 8 lat, co dla mnie jest samego ewenementem. No i tak jak się pisze książki, trzeba się z tym liczyć, że potem trzeba pisać na książkach, ludzie proszą. Dla mnie osobiście, jako dla mnicha i kapłana, to jest też rodzaj więzi z ludźmi, który jest bardzo sensowny, bo to, co we mnie jest dobrego w mnichu, jako mnichu, można przekazać ludziom przy tej okazji. W taki sposób nienachalnego apostolstwa.
Wśród gości targów dużą sympatię i ciekawość budziła także Eleni, znana piosenkarka, wraz z wydawnictwem Edycja Świętego Pawła opublikowała książkę Nic miłości nie pokona, którą podpisywała na krakowskich targach.
Jestem teraz szczęśliwa, że doszło do tego, że została taka książka wydana, bo wielu ludzi dziękuje mi za tę książkę, że jest im pomocna w ich jakichś przeżyciach, gdzie oni odnajdują właściwie sens życia, gdzie walczą też ze sobą, gdzie starają się też przebaczyć, że nie jest to dla nich łatwe, ale jednak robią jakieś postępy. Myślę, że to jest chyba najważniejsze, że jeśli jest odbiorca i jest człowiek, który mówi mi o tym, że pomaga ta książka, to jest chyba najpiękniejsze, co może być.
Zdaniem komisarza targów Joanny Sułek, wydawcy katoliccy są dużą, stabilną i liczącą się grupą.
Mamy około 50 wydawnictw właśnie branży religijnej. Jest wiele spotkań. Cieszymy się, że w Krakowie również właśnie wydawcy katolicy czują się chyba dobrze, wracają do nas.
Sami wydawcy cenią sobie możliwości, które otwierają się dzięki udziałowi w targach i chodzi tu nie tylko o korzyści ekonomiczne, przekonuje ksiądz Zygmunt Kosowski, szef wydawnictwa Świętego Stanisława.
Prezentacja na targach stoiska wydawnictwa podkreśla jego siłę, ale także i pokazuje jego dorobek, czyli wysiłek całego roku pracy wydawniczej można zaprezentować szerokiej publiczności.
Wydawnictwo Świętego Stanisława zaprezentowało zresztą bogatą ofertę. Szczególnym powodzeniem czytelników cieszyły się dwie publikacje.
Wydawnictwo Świętego Stanisława zaprezentowało przede wszystkim książki księdza kardynała Dziwisza, Pielgrzym Miłości oraz książki, które mają być odpowiedzią na współczesne problemy, jakie przeżywa i Kościół, i ludzie wierzący. A także jest książka Żana Wanie, Zranione Ciało. I to jest książka, która jest jakby wiodącą książką na targach i w ogóle w sprzedaży.
W krakowskich targach książki uczestniczyło ponad 400 wydawców z całej Polski. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
W centrum San Francisco z ręki snajpera ginie młoda dziewczyna. Mężczyzna, nazywający siebie Skorpionem, grozi władzom, że codziennie będzie zabijał jedną osobę, dopóki nie otrzyma od miasta 100 tysięcy dolarów. Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że mamy do czynienia z jeszcze jedną typową historią kryminalną. Jednak to tylko pozory, gdyż reżyserowi Brudnego Harego, Don Siegelowi, chodzi o coś znacznie więcej. Zgodnie z jego zamierzeniem, film ma być oskarżeniem liberalizowanego prawodawstwa, które przyznaje kryminalistom zbyt wiele praw i tym samym czyni policję nieomal bezsilną w walce z przestępczością.
Tytułowy Brudny Harry, czyli Inspektor Callahan, od posłuszeństwa bezdusznym paragrafom wyżej ceni poczucie sprawiedliwości, choć rozumianej dość specyficznie. To pragmatyk, dla którego walka z bezprawiem to prawdziwa wojna, a na wojnie nie ma miejsca na sentymenty. Oględność w doborze środków odbierana jest jako słabość i tylko rozzuchwala bandytów. Wplecione w tok narracji epizody ukazują Callahana jako doskonałego psychologa i zarazem wytrawnego pokerzystę. Tylko psychologiczna prowokacja pozwala mu błyskawicznie uratować samobójcę stojącego na gzymsie wieżowca, a dzięki zimnej krwi aresztuje uzbrojonego napastnika, chociaż w jego policyjnym pistolecie nie ma już ani jednego naboju.
Nie próbuj mnie ściągać. Ja? Skądże? To ty chcesz się zabić, nie ja. Zawsze robicie to samo. W ostatniej chwili łapiecie kogoś za rękę i ciągniecie za sobą. W dół, ale nie mnie. Nie będziesz mnie łapał? Kilka lat temu mój kumpel stał na 25 z samobójcą. Gość go złapał za rękę i polecieli. 20 pięter w dół. Rozniosło ich po całym chodniku. Nie wiedziałem, która noga pasuje do której ręki. Omal nie puściłem pawia. Proszę cię tylko o nazwisko i adres. Po co? Potem na dole jest straszny bałagan. Właściwie uniemożliwia identyfikację. Nawet jeśli znajdę dokumenty, to przy takiej ilości krwi... Chyba zwymiotuję. Nie rób tego, synu. Tyle ludzi podnosi tam głowy. Szef straży spogląda w górę. Ty dranie.
Obława policji na psychopatycznego mordercę nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W wyniku strzelaniny ginie czarnoskóry chłopiec, a rozjuszony Skorpion zmienia taktykę. Porywa przypadkową nastolatkę i w zamian za jej uwolnienie żąda wypłacenia 200 tysięcy dolarów. Jeśli miasto odmówi lub jemu coś się stanie, dziewczyna udusi się w zamknięciu, gdyż powietrza starczy jej zaledwie na kilka godzin.
Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem. Na pośrednika w tej transakcji wybrany zostaje właśnie inspektor Callahan, który nie wierzy jednak w żadne układy i dlatego postanawia działać na własną rękę. Ostatecznie udaje mu się najpierw zranić, a następnie zatrzymać Skorpiona. Ponieważ jednak czas nagli i liczy się każda minuta, Callahan siłą zmusza zatrzymanego, aby ujawnił miejsce, w którym została ukryta dziewczyna. Ta jednak, jak się okazuje, od dawna już nie żyje.
I w tym właśnie momencie reżyser obnaża absurdalność zaistniałej sytuacji. Zatrzymanego Skorpiona nie można bowiem postawić przed sądem. Znaleziona w jego kryjówce broń, z której zabił poprzednie dwie ofiary, nie może być dowodem, gdyż została zdobyta bez oficjalnego nakazu rewizji. Również nie można go skazać za zgwałcenie i zabicie dziewczyny, gdyż miejsce ukrycia jej ciała Callahan wydobył od zatrzymanego siłą. Co więcej, okazuje się, że to raczej sam inspektor mógłby stanąć przed sądem za pogwałcenie praw obywatela.
Złamano jego prawa wynikające z 4., 5., 6. i zapewne 14. poprawki. A co z prawami Ann Meredicom? Zgwałcił ją i pogrzebał żywcem. Kto się za nią ujmie? Prokurator, jeśli mu pozwolisz. Mam żonę i trójkę dzieci. Też nie chcę, żeby facet łaził po ulicach. Długo nie połazi. Co to miało znaczyć? Prędzej czy później się potknie, a wtedy ja go dorwę. Nie zgodzę się na żadne napastowanie. Jest pan szalony, myśląc, że to koniec. On znów zabije. Skąd wiesz? Bo to lubi.
Zrealizowany w 1971 roku Brudny Harry zyskał sobie ogromne uznanie publiczności, ale krytyka wypowiadała się o nim nadzwyczaj ostro. Jego twórcom dość powszechnie zarzucano immoralizm, szerzenie anarchii i nawoływanie do samosądu. Nie zabrakło i takich, którzy określali film jako faszystowski lub przynajmniej jako opowieść o glinie faszyście. Szczególne oburzenie wywołała ostatnia odsłona ukazanej historii.
Oto zwolniony z więzienia Skorpion wcale nie zamierza zaprzestać swojego zbrodniczego procederu. Upływa niewiele czasu, gdy znów daje o sobie znać. Tym razem porywa szkolny autobus i w zamian za uwolnienie dzieci żąda okupu oraz samolotu z załogą. Callahan, który zdążył wyciągnąć wnioski z poprzednich zdarzeń, postanawia działać na własną rękę. Najpierw, narażając życie zakładników, wywabia z autobusu przestępcę, a następnie, chociaż ma już wystarczającą przewagę, nie aresztuje go, lecz zabija w sprowokowanej przez siebie walce. W ten sposób zyskuje ostateczną pewność, że żadne kruczki prawne nie uczynią Skorpiona ponownie wolnym i niebezpiecznym dla zwykłych ludzi.
Wiem, o czym myślisz. Strzelił 6 razy, czy tylko 5? I szczerze mówiąc, w całej tej zabawie straciłem rachubę. Ale zakładając, że to Magnum 44 urwałoby ci łeb, musisz sobie zadać pytanie. Czy mam gdzieś szczęście? Masz gnojku?
Film Brudny Harry stawia ważkie pytania o granice obrony społeczeństwa przed tymi, którzy mu zagrażają. Czy ten, kto nagminnie łamie prawo i cynicznie je wyszydza, może rościć sobie pretensje do tego, by to samo prawo go chroniło? Czy ktoś taki jak Skorpion, kto demonstracyjnie odrzuca zasady całej kultury, czego symbolicznym wyrazem jest wybór na miejsce zbrodni podnóża Wielkiego Krzyża, ma prawo korzystać z dobrodziejstw cywilizacji budowanej na prawach człowieka?
Pytania te nie pozostają w zawieszeniu, a twórcy filmu nie mają w tym względzie żadnych wątpliwości. Owa jednoznaczność odpowiedzi płynie nie tylko z konstrukcji samej fabuły, lecz także, a może nawet przede wszystkim, z genialnej kreacji Clinta Eastwooda, ukazującego Callahana jako samotnego rycerza, który wbrew wszystkim i wszystkiemu walczy ze złem. Chociaż jego poszczególne działania pozostają moralnie wątpliwe, to od lat zyskuje on niezmiennie sympatię widzów.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.